Rozdział 11. Zwodnicze informacje. Siedząc samotnie w swojej nowej kryjówce, Cherry wsłuchiwał się w ciszę. Kiedy panował taki spokój, a Gol zajmował się interesami, Cherry zamykał oczy i pozwalał wspomnieniom powracać. Najpierw pojawiały się dziecięce głosy i śmiech. Akki, starszy, kłócił się z Harinem. A potem delikatne napominanie Celii. Jeśli miał szczęście, widział ich twarze, uśmiechnięte i pełne życia. Jeśli nie, pojawiały się wspomnienia ich ciał, a Cherry przeklinał się za to, że zdecydował się je zobaczyć, choć wiedział, że ten obraz będzie go prześladował do końca życia. Zasłużyli na to, żebym ich widział, żebym ich pożegnał. A poza tym, gdybym ich nie zobaczył, mógłbym wciąż czepiać się tej myśli, która pojawia się po przebudzeniu, że oni gdzieś są, żyją i czekają na mnie. W jego myśli wdarł się nieprzyjemny, brzęczący dźwięk. Ale Cherry uznał, że może to i lepiej. Nie powinien pozwolić żałobie oderwać go od zadania, bo może stracić szansę pomszczenia rodziny. Ten dźwięk oznaczał, że ktoś zbliżał się do kryjówki. Czy to wreszcie łowca złodziei? Cherry wstał z fotela i przeszedł się powoli po pokoju. Pierwszy dźwięk ucichł, zastąpiony przez następny. Każdy stopień schodów prowadzących z browaru produkującego spyl uginał się lekko pod ciężarem człowieka, uruchamiając mechanizm, który powodował cichy stukot, niosący się echem po pomieszczeniach na dole. Cherry liczył stuknięcia, czując, że serce przyspiesza mu do ich rytmu. Zerknął na panele ścienne za swoimi plecami, które stanowiły najbliższą ukrytą drogę ucieczki. Już ponad tydzień. Nie jest to bardzo długo. Ja planowałbym bardzo ostrożnie, gdybym zamierzał zabić złodzieja. Poświęciłbym na planowanie tyle czasu, ile bym mógł, przyglądając się ofierze. Pozwoliłbym jej osiąść w nowej kryjówce, a strażnikom rozluźnić się i rozleniwić. Zmarszczył się. Ale przecież ja nie mam ochoty spędzić tu wielu tygodni na czekaniu. Jeśli to nie jest łowca złodziei, może da się go jakoś przekonać, że musi się spieszyć. Kroki umilkły, a następnie zabrzęczał dzwonek i Cherry wypuścił z płuc powietrze, choć nawet nie zauważył, że wstrzymał oddech. To był sygnał Gola. Podszedł do ściany i odsunął papierowe parawany udające okna, co miało zmniejszyć trochę przytłaczające uczucie przebywania pod ziemią. Za parawanem znajdowała się kratka wentylacyjna, umieszczona w płytkiej wnęce. Cherry otworzył kratkę i nacisnął znajdującą się za nią dźwignię. Następnie wyjrzał przez przyciemnione szkło, żeby sprawdzić, czy nadchodzący człowiek to istotnie Gol. Kiedy postać pojawiła się w korytarzu za szkłem, Cherry rozpoznał ją po sposobie poruszania się w równym stopniu, co po sylwetce i twarzy. Wielkolud doszedł do końca korytarza i przystanął. Cherry wrócił do kratki i jeszcze raz nacisnął dźwignię. Chwilę później drzwi prowadzące do kryjówki uchyliły się i Gol wszedł do pokoju. Uniósł brwi. Żadnych gości, kiedy mnie nie było? Cherry wzruszył ramionami. Ani jednego. Najwyraźniej nie jestem tak popularny jak kiedyś. Zawsze mówiłem, że lepiej mieć paru dobrych przyjaciół niż wielu złych. Ktoś taki jak ja nie ma wielkiego wyboru. Cherry podszedł do jednej z szafek i otworzył ją. Wina? Tak wcześnie? Do wyboru masz kolejną przegraną w pionki. To wolę wino. Cherry wyjął z szafki butelkę i dwa kieliszki i przeniósł to wszystko do stoliczka stojącego między eleganckimi fotelami na środku pokoju. Gol usiadł naprzeciwko niego. Wziął butelkę i zaczął ją odkorkowywać. Słyszałem dziś dobre wieści, oznajmił. Tak? Że masz nową kryjówkę, bezpieczniejszą niż jakiegokolwiek innego złodzieja w tym mieście. Korek wyszedł i Gol nalał wina do kieliszków. Doprawdy? Tak. A poza tym, że wcale nie jesteś tak cwany, jak ci się wydaje. Bo do kryjówki da się włamać, tylko trzeba wiedzieć jak. Gol uniósł kieliszek do Cherry'ego. Cherry udał zaniepokojenie, przyjmując go. To straszne. Będę musiał to naprawić kiedyś. Pociągnął łyk. Wino było cierpkie i miało bogaty bukiet. Wiedział, że jest znakomite, ale nie ekscytował się tym. Nigdy naprawdę nie polubił wina. Wolał rozgrzewający kubek z pylu, ale w pewnych kręgach dobrze było umieć odróżnić dobre wino od złego, a dobre roczniki stanowiły niezły interes. Odstawił kieliszek z westchnieniem. Chyba wiem, jak Sonea się czuła lata temu, kiedy siedziała w kryjówce Farena. Tyle, że ja nie usiłuję nauczyć się kontrolować magii i nie podpalam przy okazji mebli. Nie, chociaż znowu chodzi o magię. Gol pociągnął łyk wina z namysłem. Zastanawiałem się nad tym łowcą złodziei ostatniej nocy. Jak dobry on jest w magii, twoim zdaniem? Cherry wzruszył ramionami. Na tyle, żeby otworzyć zamek. Zmarszczył brwi. Zapewne dobrze ją kontroluje, ponieważ posługuje się nią od lat, jeśli pogłoski są prawdziwe. Gdyby nie znał kontroli, magia by go dawno zabiła. A zatem ktoś go nauczył, tak?
Tak.
To albo istnieje drugi dziki, który to zrobił, albo uczył go jakiś mag z gildii. Gol zamrugał oczami, jakby przyszła mu do głowy jakaś myśl. Może Senfel, zanim zmarł? Nie sądzę, żeby Senfel komuś aż tak ufał. Gol zrobił wielkie oczy. A przyszło ci do głowy, że łowca złodziei może być magiem z gildii, usiłującym pozbyć się wszystkich złodziei?
Oczywiście.
Cherry poczuł dreszcz. Zmarły wielki mistrz polował na szpiegów sahakańskich czarnych magów przez lata bez wiedzy gildii. Mag usiłujący wybić przywódców przestępczego półświatka nie byłby w porównaniu z tym niczym niezwykłym. Cóż, przekonamy się, kiedy łowca wpadnie w moją pułapkę. Chciałbym, żeby to szybciej szło, powiedział Cherry z westchnieniem. Zastanawiał się nad tym, co przyszło mu do głowy wcześniej. Że może powinien dać łowcy złodziei do zrozumienia, że nie ma wiele czasu. Może by tak puścić plotkę, że zamierzam opuścić Imardin. Taka pogłoska może jednak opóźnić łowcę złodziei. Ten człowiek musi być nastawiony na powolne działanie, ponieważ zabija złodziei od wielu lat. Muszę być cierpliwą przynętą. Nikt nie zaatakuje złodzieja bez dobrego planu. Czy istnieje inny rodzaj przynęty, który łowca złodziei zaatakowałby mniej ostrożnie i cierpliwie? Coś, co powinno się gdzieś zostawić bez ochrony, ale też nie będzie się wydawało nietypowe i podejrzane. Co dziki mag może chcieć zdobyć lub ukraść? Odpowiedź przyszła, przynosząc falę podniecenia, aż Cherry wstrzymał na moment oddech. Wiedza magiczna. Cherry wyprostował się w fotelu. Jeśli nasz łowca jest dzikim magiem, to musiał uczyć się magii poza gildią. A nawet jeśli kształcił się niegdyś w gildii, to musi marzyć o tej masie wiedzy, którą posiada gildia. Jeśli zaś jest magiem z gildii, eliminującym złodziei, to ma obowiązek sprawdzić pogłoski o wszelkiej wiedzy magicznej, która mogła dostać się w niepożądane ręce i zlikwidować jej źródła. Co jest? Spytał Gol, rozglądając się nerwowo. Słyszysz któryś z alarmów? Nie, uspokoił go Cherry. Ale to chyba już nieważne. Wymyśliłem lepszy i szybszy sposób na wywabienie naszej ofiary. Zaczął wyjaśniać swój plan, obserwując, jak na twarzy Gola pojawia się zaskoczenie i po chwili ekscytacji zakłopotanie. Wyglądasz na zawiedzionego, zauważył. Gol wzruszył ramionami i machnął ręką, obejmując gestem cały pokój. Czyli to już nie będzie potrzebne. A włożyliśmy w to tyle pracy i pieniędzy. Wbudowaliśmy te wszystkie błędne konstrukcje, a ty tu w końcu nie zamieszkasz. Trochę szkoda. Cherry rozejrzał się z namysłem. Owszem, też tak sądzę. Może kiedy to się skończy, a ludzie zapomną, będziemy mogli ulepszyć to miejsce. Ale na razie nie jest dobre dla naszej nowej przynęty. Potrzebujemy czegoś słabiej zabezpieczonego, żeby zaatakował szybciej. Powinienem chyba wybrać się na poszukiwanie jakichś ksiąg o magii, powiedział Gol, odstawiając kieliszek. Nie znajdziesz ich łatwo. Gdyby tak było, nie nadawałyby się na wabik. Gol uśmiechnął się. Och, nie mówiłem, że mają być prawdziwe. Wyprodukujemy fałszywki. To zajmie sporo czasu. Może wystarczy nam pogłoska, że gdzieś są takie księgi. Myślisz, że łowca złodziei zaryzykuje ujawnienie swojej magii z powodu pogłoski o magicznych księgach? Może tylko sprawdzić, czy ktoś jej widział. Dobra, produkuj podróbki. Cherry skrzywił się. Tylko nie rób tego tak długo jak prawdziwi kopiści książek, bo w takim razie mogę równie dobrze siedzieć tu i czekać, aż łowca złodziei mnie znajdzie. Danyl oddał swój talerz niewolnikowi i niemalże poklepał się z ukontentowaniem po brzuchu. Zaczynał mu się podobać sposób, w jaki podawano posiłki w Sahace. Goście wybierali jedzenie z podsuwanych im półmisków, co pozwalało im jeść tak dużo lub tak mało, jak chcieli. Z początku poczuwał się do obowiązku kosztowania każdej potrawy, ale zauważył, że inni goście tak nie robili. Wydawali się nawet otwarcie wybredni, co najwyraźniej nie przeszkadzało gospodarzowi. Nikt nigdy nie komentował potraw, zauważył Danyl. To stanowiło dla niego ulgę, ponieważ niektóre dania były tak ostro doprawione, albo też niespodziewanie gorzkie lub słone, że nie był w stanie ich dokończyć. Sahakanie najwyraźniej nie podawali deserów, ale przyjmując gości w ciągu dnia, zawsze mieli wyłożone na stolikach orzechy, słodkie owoce i ciastka. Dzisiejszym gospodarzem Danyla był korpulentny Sahakanin, Ashaki Itoki. Danyl wiedział, że ten człowiek należy do najpotężniejszych w Sahace i jest krewnym króla. Wyglądało na to, że Ashaki Ahati, który powitał Danyla i Lorkina po ich przyjeździe do domu gildii, miał za zadanie przedstawienie ambasadora właściwym ludziom we właściwej kolejności. Mimo że nie oznajmił niczego takiego Danylowi wprost, niektóre jego wypowiedzi to właśnie sugerowały. Jakie rozrywki proponujecie? Zapytał Itoki, spoglądając na Danyla i Ahatiego. Moje łaźnie są dość duże, by pomieścić gości, a moi niewolnicy znają się doskonale na sztuce masażu. Ambasador Danyl chętnie zobaczyłby twoją kolekcję starożytnych map, podpowiedział Ahati. Danyl poczuł przypływ nadziei. Zawsze uważał stare mapy za fascynujące, a poza tym mogły zawierać informacje istotne dla jego badań. Nie chciałbym zanudzić mojego gościa, odparł z powątpiewaniem Itoki. Pamiętaj, mówiłem ci wcześniej, że ambasador Danyl jest historykiem. Jestem pewny, że uzna twój zbiór za wielce interesujący. Itoki spojrzał na Danyla z nadzieją. Danyl potaknął. Jak najbardziej. Mężczyzna rozpromienił się i zatarł ręce. Jestem przekonany, że zrobią na tobie wrażenie. To najwspanialsze mapy, jakie kiedykolwiek narysowano. Wstał, a Ahati z Danylem poszli za nim. Zaprowadzę was do biblioteki. Udali się krętymi białymi korytarzami ku pokojom podobnym do tych, które dostał Danyl w domu gildii, a także tych, w których zatrzymywali się wraz z Lorkinem u różnych ashakich po drodze do Arvis. Danyl z ciekawością odnotował, że kolejny sahakański dom zbudowany był według tego samego planu. Czy wszystkie są takie same? Od jak dawna sahakanie budują w taki sposób domy? W środkowym pomieszczeniu znajdowało się kilka stołków i duża sterta poduszek w samym środku, a pod ścianami stało kilka szafek. Przez drzwi prowadzące we wszystkie strony Danyl widział kolejne. Itoki podszedł do szafki i wyciągnął z wewnętrznej kieszeni kurtki kluczyk. Wsunął go do zamka i otworzył drzwiczki. W środku stało kilka metalowych tub. Itoki przebiegł po nich palcami z czułością, po czym wybrał jedną i wyjął ją. Podszedł do poduszek, kilka kopnął na bok, żeby zrobić sobie miejsce na podłodze, po czym przysiadł na stołku, wzdychając z wysiłku. Jeśli siądziecie tu i tu, powiedział wskazując na odpowiednie miejsca,
Możemy przytrzymać rogi, a czwarty czymś obciążymy.
Ahati przesunął taboret w jedno ze wskazanych miejsc, a Danel zrobił to samo z drugim. Usiedli i patrzyli, jak Itoki zdejmuje pokrywkę tuby i wyciąga zwój pożółkłego papieru.
To oczywiście nie jest oryginał, powiedział. To kopia, ale i tak ma ponad 400 lat i jest dość delikatna.
Położył rulon na podłodze i zaczął go rozwijać. Danel odruchowo chwycił za najbliższą krawędź, żeby nie zwinęła się z powrotem. Ahati zrobił to samo. Itoki rzucił okiem na taboret, który uniósł się i przefrunął nad mapę, by przytrzymać ostatni róg. Oczom Danyla ukazała się plątanina kresek. Wiły się wśród nich niebieskie rzeki, a obok wielu biegły drogi, powtarzając każdy zakręt. Maleńkie rysunki budynków, pól i niskich murów granicznych między posiadłościami pokrywały mapę. Linie konturowe na liczącej sobie 400 lat mapie? Gildia wynalazła je dopiero 200 lat temu. A to jest kopia.
Jak stary jest oryginał? Zapytał.
Ma ponad 700 lat, odparł Itoki z nutą dumy w głosie. Te mapy należały do mojej rodziny od czasów wojny sahakańskiej.
Masz też oryginały?
Tak, uśmiechnął się Itoki. Ale są w kawałkach i są zbyt delikatne.
Danel znów spojrzał na mapę. Co to za kraina?
To obszar w zachodniej Sahace, w pobliżu gór. Pokażę wam inne. Itoki wstał i wyciągnął dwie kolejne metalowe tuby z szafki. Następna mapa, którą rozwinął, ukazywała wybrzeże wraz z maleńkimi stateczkami, wymalowanymi na wodzie i ostrzeżeniami wypisanymi w pobliżu skał i raf. Na drugiej mapie była znów okolica rolnicza.
To jest, było na południu, powiedział Itoki.
Tam, gdzie teraz pustkowie, pomyślał Danyl. On tego głośno nie powie. Nie musi. Pola i posiadłości sugerowały żyzną zieloną ziemię w miejscu, gdzie teraz rządził piasek i pył. Przez chwilę jeszcze oglądali mapy, aż wreszcie na znak Ahatiego Itoki zaczął zwijać je ostrożnie i wsuwać z powrotem do tub.
Jakie okresy historii cię interesują? Spytał Danyla.
Danyl wzruszył ramionami.
Prawie wszystkie, choć myślę, że im dawniejsze, tym lepiej. No i oczywiście ciekawią mnie wszelkie wzmianki o magii.
Oczywiście. To obejmuje również dzieje gildii. Czy też one są już dobrze udokumentowane?
I tak, i nie. Istnieją w historii gildii pewne luki, które chciałbym wypełnić.
Wątpię, czy zdołam ci pomóc. Aczkolwiek posiadam pewne dokumenty z tego krótkiego okresu, kiedy Kralia rządziła Sahaką.
Itoki podniósł się i odstawił tuby do szafki. Zamknął ją, a następnie skinął na gości i przeszedł do jednego z bocznych pokoi. Danyl i Ahati udali się za nim. Wysokie, ciężkie regały otaczały pokój niczym gwardziści na służbie, nieruchome i milczące. Itoki podszedł do jednego z nich i otworzył drzwiczki.
Nie są zamknięte na klucz, zauważył Danyl. Czyli cokolwiek się w nich znajduje, nie ma wielkiej wartości.
Poczuł znajomy zapach starego papieru i okładek. W środku znajdowały się książki o podartych lub brakujących okładkach, postrzępione zwoje papieru i skórzane koperty z plikami kartek w środku. Itoki przeglądał to ostrożnie, a następnie wydobył jeden plik oraz książkę.
To są listy i dokumenty należące do maga gildii, który mieszkał w Sahace podczas okupacji. Ocaliłem je z położonej na samym brzegu pustkowia starej posiadłości, która przeszła w ręce królewskie, kiedy nie pojawił się legalny spadkobierca.
Podał książkę Danylowi, który otwarł ją i przerzucił ostrożnie kilka pierwszych, kruchych, starych kartek. Podobnie jak wiele starych dokumentów kraljajskich magów, zawierały one zarówno zapiski rachunkowe, jak i wpisy do dziennika. Świadom, że obserwują go obaj mężczyźni, Danyl zaczął przeglądać zawartość. Propozycje zakupu naszego domu, Oczywiście odmówiłem. Ten budynek należał do mojej rodziny przez ponad 2 stulecia. Choć przyznam, cena jest kusząca. Wyjaśniłem, że jeśli nie będziemy posiadać domu w Imardinie, stracimy prawo do nazywania się panem i panią. Odpowiedział, że posiadanie ziemi jest równie ważne dla potęgi i wpływów także tu, w Sahace. Danyl zmarszczył brwi. To napisano po wojnie, a jednak mówi się tu o budynku, który ma co najmniej 200 lat i nadal stoi. To dowód na to, że Imardin nie został zrównany z ziemią podczas wojny, jak twierdzą nasze książki historyczne. Poczuł, że przyspiesza mu puls. Podniósł wzrok na 2 sahakan. Nie będzie przecież w stanie przeczytać tej książki i zrobić notatek, póki oni czekają. Będziesz miał coś przeciwko, jeśli przepiszę ten kawałek? Zapytał. Itoki pokręcił przecząco głową. Bynajmniej. Znalazłeś coś godnego uwagi? Owszem. Danyl wyciągnął notatnik i zabezpieczony sztyft z prasowanego węgla, które zawsze nosił przy sobie. Potwierdzenie pewnych moich przypuszczeń. Czyli? Spytał Ahati. Danyl milczał, przepisując wpis z dziennika, po czym podniósł wzrok. Że Imardin nie został zniszczony w wojnie sahakańskiej. Itoki uniósł brwi. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Wedle naszych historyków bitwa rozegrała się pod bramami miasta i nasze armie zostały pokonane. Danyla zamurowało. Armie? Było ich więcej niż jedna? Owszem. Wszystkie zebrały się razem na ostateczną bitwę. Musisz zapytać mistrza Kirote o dokładny opis tych zdarzeń, ale ja mogę pokazać ci mapy narysowane po wojnie, ukazujące 3 drogi, którymi maszerowały armie. Nie są one jednak bardzo stare, ani też nie odnoszą się do magii. Nie, ale wygląda na to, że są bardzo interesujące. Itoki wziął książkę z rąk Danyla i włożył ją wraz z plikiem listów z powrotem do szafki. A Danyl poczuł rozczarowanie. W ciągu krótkiej chwili, kiedy miał dostęp do zbiorów bibliotecznych tego człowieka, potwierdził coś, co dręczyło go od lat. Ile jeszcze mógłby się dowiedzieć? Było już jednak późno i nie chciał aż tak bardzo narzucać się gospodarzowi. Poza tym Ashaki Ahati też z pewnością musi wkrótce wracać do domu. Może tu jeszcze wrócę. Poczuł, że serce mu zamiera. Ale nie prędko, bo muszę najpierw odwiedzić innych wpływowych sahakan, którzy będą chcieli spotkać się z nowym ambasadorem gildii w Sahace. A ja nie mogę sobie pozwolić na faworyzowanie jednego z nich. Przeklęta polityka tego kraju. Zrobi co w jego mocy, żeby przyjść tu znowu. Tymczasem musi skorzystać ze wszystkich nadarzających się okazji. Kiedy Ashaki Itoki wyprowadził ich z pokoju, żeby pokazać mapy bitewne, Danyl powściągnął niecierpliwość i poszedł za nim. Uzdrowicielka Nikea spotkała się z Soneą przy drzwiach lecznicy. Przygotowałam nam pokój, czarny magu Soneo, powiedziała uśmiechając się i prowadząc Soneę za sobą. Jest mały, ale wszyscy się zmieścimy. Wszyscy? Nikea spojrzała przez ramię. Tak, kilku uzdrowicieli, z którymi rozmawiałam, opowiadało interesujące rzeczy i uznaliśmy, że zapewne chciałabyś je usłyszeć osobiście. Sonea uśmiechnęła się cierpko za plecami kobiety. Zazwyczaj czuję ulgę w towarzystwie kogoś, kto się mnie nie boi i nie zachowuje ostrożnie, ale ma to też złe strony. Wolałabym, żeby Nikea najpierw mnie zapytała o zdanie. Nie chcę, żeby zbyt wiele osób wiedziało o tym, że zadaję pytania o związki bogatych magów z przestępcami. Pokój, do którego wprowadziła ją młoda uzdrowicielka, był wąskim magazynem, w którym niepokojąco brakowało zaopatrzenia. Wzdłuż ścian ustawiono kilka krzeseł. Nikea nie weszła, ale zaczekała, aż na korytarzu pojawił się inny uzdrowiciel i zawołała na niego. Uzdrowicielu Gejenie, możesz zebrać pozostałych? Potaknął i pobiegł szukać innych. Po chwili wrócił z jeszcze 5 kobietami. 2 z nich były pomocnicami, jak zauważyła Sonea. Wszyscy weszli do pokoju i usiedli. Nika skinęła na Sunę, weszła do środka i zamknęła za sobą drzwi. Magiczna kula napełniła pokój jasnym światłem. Wszyscy oprócz Nikei przyglądali się wyczekująco Sunei.
Dobrze, odezwała się Nika.
Kto chce zacząć? Po krótkim milczeniu jedna z pomocnic odchrząknęła. Była to Irala, spokojna kobieta w średnim wieku. Doskonała pomocnica, aczkolwiek niekiedy trochę zbyt chłodna w stosunku do pacjentów.
Ja,
zaproponowała, przenosząc wzrok na Sonę. Najwyższy czas, żeby gildia przestała ignorować ten problem.
Jaki konkretnie problem?
Nil. I tych, którzy go sprzedają. To jest wszędzie. W domach mówi się, że rozchodzi się ze slumsów jak zaraza. Ale w slumsach powiadają, że to domy rozpowszechniają narkotyk, żeby kontrolować biednych i ograniczyć ich liczbę. Nikt nie wie, skąd to się bierze. Słyszałam jednak plotki i opowieści mówiące, że sprzedający są równie bogaci i potężni jak domy, ale ich korzenie sięgają półświatka. Słyszałem mnóstwo pogłosek o tym, że to złodzieje używają Nilu, żeby przejąć kontrolę nad miastem, dodał Gejen. Pewien człowiek mówił mi, że sprowadzają go cudzoziemcy, żeby nas osłabić i zaatakować Kralię. Najczęściej podejrzewa się Elejnów. Pozostali uśmiechnęli się na te słowa. Najwyraźniej nikt w to nie wierzył. Czy ktoś z was słyszał o nowicjuszach lub magach, którzy uzależnili się od narkotyku? Nie mogą przestać go używać? Druga pomocnica i jedna z uzdrowicielek skinęły głowami.
Pewien mój krewny,
odezwała się pomocnica, wzruszając przepraszająco ramionami. Wymusił na mnie przysięgę, że nigdy nikomu nie powiem, więc nie wymienię jego imienia. Mówi, że jakkolwiek długo by się powstrzymywał, głód nie mija. Powtarzam mu, że musi przestać na tak długo, żeby ciało mogło się porządnie wyleczyć, ale on nie potrafi. Sonea poczuła, że serce jej zamiera.
Wiesz, od kogo kupuje Nil?
Nie, nie chce mi powiedzieć, bo się boi, że zdołam jakoś powstrzymać dopływ towaru. Kobieta zmarszczyła brwi. Powiedział mi też, że dostawca jest przyjacielem i że jeśli musiałby znaleźć innego, taki człowiek mógłby zażądać czegoś oprócz pieniędzy. Sonea potaknęła, spoglądając na zebranych.
Czy ktokolwiek z was słyszał o nowicjuszach lub magach, którzy zadają się z przestępcami, sprzedawcami Nilu lub innymi? I nie mam na myśli wizyt w domach uciech. Chodzi mi o handlowanie z nimi lub za ich pośrednictwem oraz używanie magii w zamian za pieniądze lub przysługi.
Ja słyszałam, odparła druga uzdrowicielka. Miała trochę ponad 30 lat i małe dzieci, których podczas jej pracy w lecznicy pilnował niemagiczny mąż. Praktyczne rozwiązanie, które dziwiło wszystkich poza uzdrowicielami. Kilka lat temu, zanim wyszłam za Torkena, przyjaciel, którego znałam z czasu studiów, przestał się z nami widywać. To znaczy z naszymi znajomymi z uniwersytetu. Wolał niemagicznych przyjaciół w mieście, z którymi spotykał się w jednym z domów uciech. Powiedział nam, że nie interesuje go to wszystko, co ludzie tam kupują, ale miał układ z właścicielami, jakiś ważny układ. Nigdy nie powiedział nam, o co chodziło. A teraz on nawet nie mieszka w gildii. Przeniósł się do domu w mieście i poświęca cały czas na pomoc swoim nowym przyjaciołom.
Myślisz, że prowadzi jakieś nielegalne interesy?
Potaknęła.
Ale nie mam dowodów.
Jest uzależniony od Nilu? Uzdrowicielka pokręciła przecząco głową.
Jest na to zbyt bystry.
Sonea zmarszczyła brwi. To była zła wieść i na pewno zainteresowałaby Regina, ale nie stanowiła dowodu na to, że Nil przywodzi magów do działalności przestępczej. Od dawna było wiadomo, że niektórzy nowicjusze z domów zadają się ze złodziejami, odparła druga kobieta. Była to chuda, bardzo uzdolniona i potężna uzdrowicielka imieniem Sylia.
Czy to jest tylko plotka, czy też mamy dowody? Spytała Sonea.
Nigdy nie ma się dowodów, Sylia wzruszyła ramionami. Ale młodzi nowicjusze przechwalają się tym. Często po to, żeby wykręcić się z trudnych sytuacji z innymi nowicjuszami, ale jeśli dobrze popytać, to zawsze znajdą się plotki, które są bardziej sensowne od innych.
Pozostali kiwali głowami.
W tych plotkach jest ziarno prawdy, zgodził się Gejen. Trudno tylko powiedzieć, która plotka je zawiera.
A więc myślisz, że ten przepis, zabraniający nowicjuszom i magom zadawać się z kryminalistami i nieciekawymi typami, wpływa na nowicjuszy z wyższych sfer?
I tak, i nie, odparł Gejen.
Niewątpliwie powstrzymuje niektórych od podejmowania ryzyka, ale tych, którzy są głupcami albo których rodziny i tak są zamieszane w działalność przestępczą, nie odwiedzie się od tego.
Pozostali potaknęli, niektórzy z porozumiewawczymi uśmieszkami.
A jeśli przepis zostałby zniesiony, to więcej z nich czułoby pokusę?
Piątka zebranych wymieniła między sobą spojrzenia.
Być może, odpowiedziała Sylia, wzruszając ramionami. Ponieważ złodzieje są zamieszani we wszystko, a na dodatek dość bogaci i wpływowi, żeby oferować kuszącą zapłatę.
Na przykład w Nilu, dodała Irala.
Każdy przepis, który zmniejsza liczbę nowicjuszy i magów, przyłapanych na hazardzie, pijaństwie i narkotykach, jest dobry, jeśli o mnie chodzi, oznajmił Gejen.
Pozostali mruknęli potakująco.
Ale ten przepis jest niesprawiedliwy i niepraktyczny w obecnym brzmieniu, odparowała Sylia.
Nie powinno się go znosić, lecz tylko zmienić.
Kiedy cała piątka zaczęła dyskutować nad konkretami, a niektórzy wypowiadali się z większą pasją, Sonea poczuła dreszcz.
Oni wszyscy o tym myśleli i rozważali to. Czy pozostali magowie też tak bardzo przejmują się tym przepisem? Czy wszyscy o nim rozmawiają?
Serce jej zamarło. Czy mogę dowiedzieć się od nich, jak może pójść głosowanie, jeśli zostanie powierzone całej gildii?
Przysłuchiwała się im uważnie, a kiedy mówili, zaczęła rozmyślać nad kolejnym zestawem pytań. To najwyraźniej miało być znacznie bardziej pożyteczne ćwiczenie w zbieraniu informacji, niż się spodziewała.